Dziś w odcinku cała masa rozmowy, która się wzięła z orderu Orła Białego, który ma być zabrany Żeleńskiemu, ale bardzo ciekawa rozmowa, bo różne wątki ukraińskie i polskie zostały omówione na różne sposoby, więc nie o samym orderze. I potem jeszcze się zmieścił papież Leon, który robi okropne rzeczy. A czego Państwu nie pokazałem? Całej masy rzeczy nie pokazałem. Tego nie pokazałem, a miałem pokazać. Doskonałe, sam stosuję na moje ryje, stosuję to, żeby mnie nie obłaziło od słońca. Pokażę Państwu, czego nie stosuję. Peeling cukrowo-solny, bo cukrowo nie lubię, a solny też, i widzą Państwo, że nie kłamie, nie stosuję, bo jest tu jest zakurzone, no to widać, że stało i ja nie stosuję. Ale dobre jest!
Dzień dobry Państwu, witam w programie Antysystem. Nie ma sensu podawać danych geograficznych, bo wiedzą Państwo, że ja jestem tam, gdzie prawie zawsze. Mówię prawie, bo dwa odcinki żeśmy nagrali z kajuty, a Wojciech Cejrowski też jest tam, gdzie prawie zawsze, czyli gdzieś w tajemniczej, na tajemniczej prerii.
Tak, proszę Pana, czy ona tajemnicza, to trudno powiedzieć, ale niech tak zostanie. I co teraz, proszę Pana, na czerwono mam jedno, że Tusk odnośnie nazwy bohaterów UPA dla ukraińskiej jednostki wojskowej powiedział, każdy kraj ma prawo dowolnie interpretować historię i czcić bohaterów. No dobra, to niech to powie na jakimś zebraniu niemieckim też, w rocznicę Auschwitz albo w urodziny Hitlera, że każdy kraj ma prawo dowolnie interpretować historię i czcić bohaterów. Niech to powie w kontekście naszych kłopotów z Niemcami i tym wyrażających się, że to są polskie obozy koncentracyjne na przykład. No każdy ma prawo dowolnie interpretować historię i czcić swoich bohaterów, ale świat ma prawo reagować na czczenie bohaterów, którzy są zbrodniarzami masowymi. No i świat ma prawo się oburzać, gdyby Pol Pota ktoś teraz wychwalał w Kambodży i świat miałby prawo z Kambodżą nie robić interesów, gdyby oni tam Pol Potowi pomniki stawiali.
No dokładnie, to znaczy ja bym powiedział dwie rzeczy. Po pierwsze, świat to jest jedno, ale w tym konkretnym przypadku, no to Polska też ma prawo nie robić interesów, odmówić, protestować, przeciwdziałać. Mnie zaskakuje w tej wypowiedzi Tuska, że wygląda na to, że on niczego nie zrozumiał. To znaczy, że, bo tam, powiem tak, to co działo się, to my żeśmy sami tego doświadczyli, to znaczy pan ze mną albo ja z panem, w zależności od sytuacji. Nie wiem, czy pan pamięta, jak to było, kiedy za czasów PiS-u żeśmy nagrali jeden z pierwszych naszych komentarzy, znaczy jeden z pierwszych programów w ramach Antysystemu, i tam pojawiło się, to musiało być jakieś 2020, kiedy my żeśmy zaczęli razem nagrywać, może pan pamięta?
No staram się nie pamiętać, proszę pana.
Ale pana, mamy teraz tak, nagrywamy 180 odcinek, każdy, czyli tak, to jest 180 tygodni.
Ja panu
tygodni,
zawsze
prawda?
Mówię, że w takich sprawach trzeba mieć w szufladzie kalkulator, a pan jest nieprzygotowany.
Ale ja już mam w głowie. No. Jestem przygotowany, niech pan posłucha. To jest 180 odcinek. Jeden rok to są 54 odcinki, czyli co najmniej 3,5 roku wcześniej. Mamy 2026, 2023, początek 2023. Myślę, że to jest moment, kiedy my żeśmy zaczęli nagrywać mniej więcej. To mi zupełnie wystarcza, żeby przeprowadzić ten wywód, który chciałem, bo to był moment tego absolutnego wzmożenia proukraińskiego wtedy po stronie PiS-u. Do Kijowa jeździł Andrzej Duda, który zresztą nagrodził, bo zacznijmy może od tego, że cała ta obecna faza awantury zaczęła się od tego, że pan Wołodymyr Zełenski, prezydent Zełenski, zwany przez niektórych Żeleńskim albo jeszcze jakoś inaczej, w każdym razie postanowił nadać jednej z jednostek wojskowych ukraińskich tytuł bohaterów UPA. O! I to wywołało właśnie tę falę protestów w Polsce i prezydent Karol Nawrocki ogłosił, że w związku z tym zamierza zabrać Zełenskiemu Order Orła Białego, czyli najwyższe polskie odznaczenie. Ale to, żeby ta historia była pełna, Przecież ten order Orła Białego no nie wziął się znikąd, nie spadł na pana Zełenskiego z nieba, tylko został mu wręczony i dany przez poprzednika pana Karola Nawrockiego, czyli poprzedniego prezydenta Andrzeja Dudę, który to Andrzej Duda był prezydentem wybranym przez Prawo i Sprawiedliwość. No jako żywo, tu chyba jest wszystko zgodne z faktami, prawda?
Tak.
I jeszcze, żeby dodać pikanterii, to jest taki wywiad z 2023 roku z ówczesnym, on był wtedy prezesem Instytutu Pamięci Narodowej, Karol Nawrocki, teraz prezydent. No i on tam wtedy powiedział, że UPA była wprawdzie formacją zbrodniczą, ale użył dokładnie tej samej frazy, którą dzisiaj posłużył się Donald Tusk. Powiedział, że my nie będziemy Ukraińcom wybierali ich bohaterów. No jak pan widzi, niech pan zobaczy, jaka ewolucja nastąpiła. A dlaczego o tym mówię w kontekście naszego programu? Bo kiedy my żeśmy na początku 2023 roku protestowali przeciwko temu szaleństwu, to ówczesny rzecznik do spraw tam, nie wiem, bezpieczeństwa i tam różnych innych rzeczy, pan Stanisław Żaryn umieścił taką fotkę z naszym programem i tam było, prawda, uwaga, niebezpieczeństwo rosyjskiej dezinformacji. No to niech pan zobaczy, jaką długą drogę przeszli ci ludzie, prawda, od tego, żeby każdego, kto miał inne zdanie, atakować, że on jest, prawda, związany z Rosjanami, do sytuacji, w której sami rozdzierają szaty, odbierają ordery, krzyczą, protestują i tak dalej.
Reklama krótka. Kosmetyki WC. I co pan tylko jedno mydło pokazuje? Jak ktoś kupi jedno mydło, potem już będzie kupował całą resztę, nie muszę nic pokazywać. No, ja to tego nie obserwuję wszystkiego, bo mnie to nic nie obchodzi, gdyż to jest pewien rodzaj martyrologii albo wspomnień weteranów.
Ale nie, przepraszam, przepraszam, ja panu przerwę. To mi nie chodzi o to, żebyśmy my teraz opowiadali o swoich straszliwych cierpieniach, ranach i tak dalej. Nie w tym kontekście to mówię, ja mówię w innym. Mówię, pokazuję, jak bardzo zmieniło się nastawienie polskiej opinii publicznej, a szczególnie jak bardzo zmieniło się nastawienie polskich polityków. To chciałem pokazać.
No,
prawda?
Dobra.
O 180 stopni.
Dobra. Wypowiedź Nawrockiego wtedy, że no nie będziemy wybierać Ukrainie ich bohaterów. Nie wiem, w jakim kontekście padła, ale ona sama w sobie jest prawdziwa. Oni sobie sami wybierają swoich bohaterów i cokolwiek my myślimy na ten temat, no to nie będziemy im wybierać bohaterów, bo czego byśmy nie zrobili, to oni i tak sobie tych bohaterów sami już dawno wybrali i nie zmieniają opinii w tej sprawie. Więc formalnie prawdę powiedział Nawrocki. Pytanie, czy mówił to sarkastycznie, czy mówił to w obronie Ukraińców, bo tamtego kontekstu to, ja nie pamiętam.
No to ja panu powiem, jaki był kontekst. Kontekst był niestety taki, że to był rok 2023, okrągła rocznica rzezi wołyńskiej albo ludobójstwa na Wołyniu. PiS znajdował się w sytuacji coraz bardziej niewygodnej, no bo to już nie był początek wojny, czyli minęło trochę czasu. Zbliżał się lipiec, czyli te główne obchody. No i nie wiadomo było, co zrobić, bo cały czas PiS liczył na to, że tutaj Wołodymyr Zełenski dokona jakiegoś wielkiego aktu ekspiacji. Powie, prawda, że on przeprasza, że to się nie powtórzy, że on dziękuje i tak dalej, i tak dalej. On milczał. No i sam pan rozumie, że opinia publiczna w Polsce była coraz bardziej rozgoryczona i coraz bardziej się domagała, no zróbcie coś z tym. I wtedy niestety, no mam wrażenie, że sięgnięto tutaj również po wsparcie od oficjalnej polskiej instytucji zajmującej się historią i pamięcią historyczną, żeby jakoś tę sprawę rozładować. Moim zdaniem taki był kontekst, nie było żadnego sarkazmu, było to takie przyjście w sukurs oblężonemu PiS-owi, bo PiS cały czas się spodziewał, że wreszcie za to wszystko, co oni dali Ukrainie, że wreszcie się doczekają tego aktu.
No dobra,
przeprosić.
To no ja dlatego nie głosuję na PiS, że oni czekają, że coś spadnie im z nieba, że się załatwi. PiS obiecuje swoim wyborcom, w tym tym patriotycznym wyborcom, bo to jest partia socjalistyczna, która zmierza w stronę komunizmu, jeśli chodzi o rozdawnictwo wszystkiego i własność środków produkcji, spółki Skarbu Państwa i tak dalej, więc PiS ekonomicznie to są socjaliści głęboko posunięci, natomiast mają też ten rytm patriotyczny i narodowy i religijny, co powoduje schizofrenię, jak się na nich patrzy, no bo lewica nie powinna być religijna ani patriotyczna. tylko powinna być lewicowa. No ale dobra. No więc PiS jest taki i PiS swoim wyborcom, kiedy prawą półkulą mózgu myśli i przemawia, tą narodowo-religijno-patriotyczną, no to PiS obiecuje swoim wyborcom, że załatwi pewne sprawy. To są dwa kluczowe słowa. Obietnica wyborcza i że załatwi. A nie, że będzie siedział na tyłku i czekał, że się załatwi samo. Że jakiś łaskawy Żeleński przyleci i będzie taki po prostu grzeczny i wdzięczny, zapomni o swoim narodzie na chwilę, w którym jest pewna emocja, chcemy bohaterów, chcemy być państwem odrębnym, szukamy jakichś mitów założycielskich i taki najbardziej pamiętny u nas bohater, który nas podnieca, którego nazwisko skandujemy na manifestacjach i na stadionach, to jest Bandera. No i teraz Żeleński ma zapomnieć o swoim własnym narodzie, pośród którego mieszka, który go wybiera i go może obalić i ze względu na jakąś wdzięczność wobec PiS-u ma nagle dokonać ekspiacji, rozdarcia szat, ma się postawić całemu swojemu narodowi i powiedzieć, że ale Bandera to był bandyta. Tutaj,
przepraszam, tylko dwie uwagi, pan pozwoli. Pierwsza uwaga jest taka, że jak z tego typu rzeczami mamy do czynienia zawsze z pewnym procesem. To nie jest tak, że cały naród ukraiński uważa, a na pewno nie cały naród ukraiński uważał Banderę za swojego bohatera. No, przypomnę panu, że w 2010 roku odbyły się na Ukrainie ostatnie realnie wolne wybory i w tych wyborach wygrał nie zwolennik Bandery, tylko Wiktor Janukowycz. I jeśli tak na to popatrzymy, na Ukrainę jako na państwo z tamtego okresu, to ona w sensie politycznym była bardzo mocno podzielona. Zwolennicy Bandery i banderyzmu, jeśli tak można powiedzieć, w tamtych czasach jeszcze, do 2014 roku, stanowili znikomą mniejszość. Takie partie jak Swoboda, jak Prawy Sektor i tak dalej, to był tak naprawdę margines ruchu politycznego. Zmiana nastąpiła najpierw po roku 2014, ale jeszcze w 2019, kiedy Zełenski wygrywał wybory, z pewnością natężenie i nasilenie tego kultu Bandery było nieporównywalnie słabsze niż obecnie. I na tym polega ten problem, bo gdybyśmy wtedy, w tamtym czasie sprawę postawili jasno, dostrzegli to niebezpieczeństwo i wtedy przeciwko niemu wystąpili, to miałoby to jakiś sens. A cała historia polega na tym, że polscy politycy byli ślepi, byli celowo wypierali tę wiedzę, nie zauważali tych pewnych niebezpiecznych tendencji, nie reagowali i je przez to wzmacniali, udając, że to w ogóle nie jest żaden problem. Stąd przywołany przeze mnie Andrzej Duda dał order Orła Białego panu Zełenskiemu, mimo że już wtedy, bo w 2023 roku, to niebezpieczeństwo było widoczne.
A za co mu dał? Bo to jakieś zasługi dla Rzeczypospolitej muszą być. To za co mu dał?
Moim zdaniem wiemy i ta wiedza polegała na tym, że Zełenski przeciwstawia się Rosji. Rosja w tym kontekście i w tym rozumieniu jest największym zagrożeniem dla Polski. Dostał dlatego Orła Białego.
No to teraz moja obserwacja. Pan ich, czyli polityków, zna lepiej niż ja. Siedzi pan bliżej, częściej pan z nimi rozmawia.
Nie wiem, ja tam nie rozmawiam.
No dobra, no ale prowadzi pan tygodnik, to obserwuje pan zjawisko dużo bliżej niż ja. Się z kolei od polityków dystansuję, w związku z tym znam ich gorzej. I teraz moim zdaniem oni są nieudolni i tchórze, a nie ślepi, bo pan ich trochę mówiąc, że ślepi czegoś nie zauważyli, nie. Tak jakby pan
oni
ich usprawiedliwiał.
Nie, powiedziałem, wypierają. To nie jest, że oni, to znaczy, to wie pan, to jest trochę tak. Jak pan czegoś nie chce widzieć, to pan obraca zwrot.
No tak.
To ja w takim
W porządku. I oni tchórze nie chcą podejmować żadnych akcji, które są kontrowersyjne i trzeba się będzie pokłócić. Wolą przebywać w takim balonie, jak w łonie matki, gdzie się pływa w jakimś soku i jest ogólnie przyjemnie. No to oni wolą takie sytuacje. Bronią się przed jakimkolwiek konfliktem. Krzyczą na siebie, tylko PiS i Tusk, tam na siebie Kaczyński z Tuskiem warczą. I to jest jedyne warczenie, ale to też nie jest warczenie osobiste, wchodzenie w konflikt, żeby załatwić jakąś sprawę trudną. Tylko takie ogólne warczenie. Natomiast jakikolwiek konflikt międzynarodowy, no dlaczego Morawiecki spaprał sprawę klimatyczną? A teraz chodzi na manifestację Solidarności, która ma obalić traktat klimatyczny, który Morawiecki dopuścił i podpisał ostatecznie. No, tak. Wtedy nie chciał wchodzić w konflikt z Unią, a teraz tchórz jeden nie chce wchodzić w konflikt albo sprzedawczyk z Solidarnością, więc się przytula, sam sobie przecząc. No i w sprawie Ukrainy to też byli tchórze. Tamci są odważni, Ukraińcy są bezpośredni, Ukraińcy są kozaczyzna, jak poczytamy Sienkiewicza. Oni, no, bezpośredni są, dadzą panu w ryj, zanim panu powiedzą za co. Tacy są, taki mają temperaturę, trochę jak na nasi górale w Zakopanem. Dostanie pan w ryj, zanim panu powiedzą za co. Nawet się pan nie zorientuje kiedy. Krótką spłonkę mają. A PiS w kapciach, no przykład duszy PiSu to jest Błaszczak. Ja go sobie zawsze wyobrażałem w kapciach, jak siedział w garniturze i coś mówił do telewizora, to pod spodem, pod tym stolikiem u jakiejś pani z TVP wyobrażałem sobie, że on papucie ma. Bo tak, no, tak emanuje, papuciami emanuje. I teraz tak.
Proszę pana, ale przepraszam, mówi pan o człowieku, który powiedział, że Polska będzie miała największą armię lądową w Europie.
Ale będzie to armia w papuciach. Będzie to armia w papuciach, a nie z pięściami.
No naprawdę, nie mogę słuchać. Taki wielki przywódca, wie pan, on już tam snuł takie plany i takie opowieści, że to po prostu, a pan papucie i papucie.
No to opowieści babci w papuciach o jakiejś wielkości Rzeczypospolitej wyobrażonej. No bajka dla dzieci. Dla naiwnych dzieci na usypianie. Bajka na usypianie. A Ukraina toczy wojnę. Proszę pana, no więc nie wiemy, za co dał Zeleńskiemu Duda najwyższy order Rzeczypospolitej. Za co? Za obronę Rzeczypospolitej? Oni nie bronili Rzeczypospolitej ani przez chwilę. Oni toczą swoją wojnę z Rosją.
Natomiast... Ale to jest właśnie, wie pan, ja nie mogę zrozumieć jednej rzeczy w tej całej historii. No. To jest, tak jak pan zresztą parę razy żeśmy o tym mówili, to jest klasyczny przykład wojny między dwoma państwami. Ukraina kontra Rosja. Co więcej, ten konflikt ma dosyć ograniczone pole działania, bo toczy się tak naprawdę w sensie takim bezpośrednim, gdzie są żołnierze i tak dalej. Jest to konflikt o terytorium Donbasu. Powstaje w związku z tym bardzo proste pytanie. Dlaczego Polska aż tak się angażuje i tak się angażowała i tak się cały czas angażuje, bo tutaj mamy też, bo my mówimy o PiSie, ale nie chcę, żeby wyszło tak, że cały czas tylko o tym PiSie. No przecież to, co teraz mówi czy gada, zacytowany przez pana zresztą Donald Tusk, pokazuje, że oni robią pod tym względem to samo, co robił przedtem PiS.
A nawet znaczy, jeszcze, proszę pana,
jeszcze gorzej,
bo pan tłumaczył PiS tym, że no wtedy poparcie dla Bandery to było mniejsze, więc być może PiS no,
tak było.
Mógł odwracać wzrok od tej sprawy, licząc na to, że ona sama, zapalenie zęba się samo wygasi. Może, no pan ich tak trochę usprawiedliwia. Teraz już widać, że zapalenie zęba się wcale nie wygasza, tylko ząb płonie. I w tej nowej sytuacji, na czerwono sobie zapisałem, co Tusk powiedział, bo czym innym byłyby te same słowa w ustach Jarosława Kaczyńskiego wtedy, kiedy zapalenie było małe. A czym innym są identyczne słowa Tuska dzisiaj, kiedy już wiemy, że bezczelnie Ukraina nazywa jednostkę wojskową, prezydent to robi, ten, któremu daliśmy order, nazywa jednostkę wojskową tak, że my jesteśmy przerażeni, oburzeni, zniesmaczeni i tam parę innych takich można dodać. Reklama krótka. Gry planszowe. Gra duża, boso przez świat i na szybko do pociągu, boso przez Europę. A tutaj jeszcze będzie stało boso przez USA.
No. Znaczy, ja tylko dwie uwagi znowu. Pierwsza, co do drugiej części, to się zgadzam, to znaczy co do oceny Tuska. Natomiast, żeby było jasne, ja wcale nie usprawiedliwiałem w ten sposób PiS-u. Co więcej, ja mówiłem, że oni przegapili ten moment, kiedy trzeba było reagować.
No tak, bo tchórze.
To jest, znaczy, wie pan, znaczy to, że wtedy ten kult Bandery był słabszy, to znaczy, to się staje coraz bardziej dojmujące, to jest pewien fakt historyczny. Obserwujemy pewne zmiany, zmieniają się nastroje, ludzie zmieniają się namiętności, emocje. Można to zaobserwować. No pan jako antropolog doskonale sobie z tego zdaje sprawę, prawda, że to nie jest tak, że się przyłącza guzik i ten sprawia, że nagle społeczeństwo zaczyna inaczej myśleć. To są pewne procesy, potrzebują czasu. No i teraz ten czas był dany Polsce. Na przykład w 2022 roku Rosja atakuje Ukrainę Ukraina dramatycznie potrzebuje polskiej pomocy. I wtedy należało postawić ten warunek.
Wtedy należało pozałatwiać wszystkie interesy z Ukrainą, które są konfliktowe. Wtedy należało, w takich okolicznościach należało zamykać granice na ich zboże. Nie, kochani, nie. Potrzebujecie pieniędzy, to sprzedawajcie sobie to zboże do Brazylii, ale nie do Polski. Wtedy należało wszystkie konfliktowe sprawy stawiać. Dlaczego ja mówię, że Leński, pan wspomniał dawno temu, ale dzisiaj, o tym, że niektórzy mówią, że Leński.
No bo otóż niektórzy tak mówią.
No, niektórzy tak mówią, ja tak mówię, ale dlaczego?
To nie jest krytyka, tylko mówię, że są tacy, jedni mówią Zełenski, inni mówią, że Leński.
Ja wiem, ale ja objaśniam, dlaczego to robię. Tak. Otóż na Ukrainie oraz w naszej sojuszniczej, na Litwie, zmienia się brzmienie nazw polskich na ziemiach rdzennie polskich, które teraz Polsce zabrano i one są na Litwie albo są na Ukrainie, zmienia się nazwy, czasami po złości, innym razem dla wygody, a jeszcze innym razem dla porządku. Więc słyszymy Mickiewiczus zamiast Mickiewicza. No i w związku z tym ja stosuję tę samą zasadę. Dla mojej wygody i nie po złości mówię Żeleński, bo mi tak bardziej po polsku to pasuje. No nie mam, nie mam zamiaru obrażać tego gościa. Jak będę miał zamiar obrazić, to zrobię to up front i powiem to, uwaga, teraz zaczynam obrażać, bo już mnie tak zezłościło. No i
no dobra,
to jest, to jest ważne. Otóż na zasadzie równowagi, jeżeli Litwa zmienia nazwy, wykrzywia język polski w kierunku litewskiego dla wygody, dla porządku i dla czegoś tam innego, to my na zasadzie równowagi, jeżeli chcemy utrzymać równoważne stosunki z Litwą, powinniśmy robić to samo. I w przypadku Ukrainy powinniśmy robić to samo. No i mamy teraz rozmowę dokładnie o tym, że powinniśmy zachować równowagę w stosunkach wzajemnych z Ukrainą, a równowaga nie jest zachowana, bo daliśmy orła białego za nic, za konflikt przygraniczny z Rosją. No, ja innego wyjaśnienia nie znajduję. Mówienie o tym, że ten konflikt przygraniczny broni Polski, to jest naciągane, dlatego że intencją tego konfliktu, intencją tego, co robi armia ukraińska na froncie z Rosjanami, nie jest obrona Polski. Ich intencją jest obrona Ukrainy przeciw Putinowi.
No dobrze,
w związku z tym, jak nie ma motywacji obrony Polski, oni nic dla Polski nie robią, to nie ma sensu dawanie orderu, tego orderu.
No dobrze, ale to właśnie, to jest najciekawsze, że to, co pan teraz mówi, znaczy co ja też mówiłem, co mówimy razem, bo pod tym względem się nie różnimy, niech pan zauważy, ile czasu potrzebowała ta myśl, żeby dotrzeć do części, nie całej, bo Platforma pozostała cały czas w tym szaleńczym pędzie. Mhm. Ale przynajmniej PiS, no powiedz, mam nadzieję, że to nie jest tylko jakaś taka zagrywka pod publiczkę, tylko że przynajmniej niektórzy faktycznie zrozumieli swój błąd. Tutaj jest oczywiście wiele znaków zapytania, bo ja zauważam też, jak oni doskonale wyczuwają tam nastroje i próbują się podczepić pod te nastroje, ale okej. No bądźmy, znaczy mogę być tutaj człowiekiem dobrotliwym i nie będę już wskazywał na te różne inne głupie zachowania i stwierdzenia.
O, Lisicki użył słowa głupie. Dobra, jedziemy dalej.
Jedziemy dalej, tak. Ale chodzi mi po prostu o to, że tyle czasu potrzebowali, żeby w ich głowie pojawiła się ta myśl, która jest przecież rzeczą oczywistą dla każdego obserwatora, że to nie jest nasza wojna. Ja panu, pamięta pan doskonale ten spór, jak to wszyscy krzyczeli, czy to nasza wojna, premier Morawiecki.
A ja nie wiem, czy oni nadal nie uważają, że to jest ich wojna, mając taką schizofrenię, że no nazwanie...
może rzeczywiście tak nie uważają.
Nie bez powodu głupi są, jak pan powiedział. Uwaga, ile czasu im dochodzi...
Nie oni, tylko ich wypowiedzi. Tu ja jednak rozróżniam człowieka od, że tak powiem, głupich stwierdzeń i gestów.
A ja po owocach ich poznacie, więc jeżeli owoce są głupie, to znaczy, że człowiek jest głupi. Widzi pan? No albo zły. Albo strasznie zły. To ja już wolę głupiego, bo głupi ma szansę iść do nieba, a zły nie ma. To ja już wolę naprawdę z miłości bliźniego, wolę głupiego.
Nie, ale dobra, wracając do tej sprawy, ja powiem tak, jak wspomniałem o tej wcześniejszej wypowiedzi Karola Nawrockiego i znowu chcę widzieć w tym jego dzisiejszym zachowaniu to, że on no przejrzał na oczy.
Nie, to jest pan naiwny. To jest pan naiwny. Ja teraz jako antropolog słucham tego, co on mówi. Zabezpiecza sobie tyłek, bo on nie powiedział odbieram natychmiast Orła Białego.
No nie może chyba tego
może, uwaga, właśnie tam, sprawdziłem, może. Tylko no. Zrobię zebranie kapituły i na najbliższej kapitule prezydent będzie proponował. Co za w ogóle to odwrócenie ról. Otóż kapituła proponuje prezydentowi zgodnie z ustawą, a nie prezydent proponuje kapitule. To po to jest ta kapituła, że ona pomaga prezydentowi wybrać znamienitą osobę do przypięcia orderu tej klasy. I kapituła przychodzi do prezydenta z propozycją, a on teraz mówi, że on pójdzie do kapituły z propozycją, żeby odpiąć. To kapituła powinna przyjść do niego z żądaniem, żeby odpiął, wtedy byłoby poprawnie formalnie. I uwaga, prezydent ma dwa narzędzia do zdjęcia tego orderu. Pierwsze narzędzie, sprawdziłem, bo mnie to też zainteresowało, być może on się z tą kapitułą...
Ale się pan zaangażował, no dobrze.
Tak, dlatego, że w tym jednym słowie, że...
Jeszcze trochę zostanie pan specjalistą od przyznawania orderów.
No proszę pana, pracuję dla pana, to staram się być przygotowany.
Bardzo dobrze, bardzo dobrze.
Staram się być przygotowany i doczytałem dokładnie. Otóż zastrzeżenie w moim oku pojawiło się, kiedy Nawrocki nie powiedział, odpinam order i podpisałem kwit. Nawet narażając się na to, co pan podejrzewał, że on nie ma takiego prawa. Dużo mocniejszym sygnałem byłoby, odbieram order, niech pan sobie odeśle mi to albo sobie zachowa, jeżeli pan jest drobny złodziejaszek, niech pan sobie ten krzyżyk zachowa, natomiast on traci ważność i odbieram panu tytuł powiązany z tą dekoracją, którą się do garnituru przypina. W dodatku wtedy nie miał garnituru, tylko sweterek, to już w ogóle. Tej klasy order Duda ośmielił się przypiąć do sweterka. No i teraz, prezydent ma dwa narzędzia. Skoro prezydent przyznaje order, ostatecznie to prezydent, a nie kapituła robi, to prezydent może cofnąć swoją decyzję. Jest jeszcze drugi przepis, który zacytowały gazety i chyba nawet Onet, czyli lewackie towarzystwo, że jeżeli ktoś się sprzeniewierzy tym powodom, dla których order był przyznawany, to prezydent może orzec jednoosobowo, że się sprzeniewierzył i na podstawie tego sprzeniewierzenia może zabrać order. Czyli prezydent ma taką prerogatywę, nie musi żadnej rady pytać. To, że Nawrocki zaczął swoją wypowiedź nie od tego, zabieram ten order, potem powinni przyjść do niego, powiedzieć, panie prezydencie, ale pan nie może osobiście zabrać. Nic mnie to nie obchodzi, zabieram order, wypisałem na kartce papieru, bo się tak zdenerwowałem, dwa zdania i wysłałem do Żeleńskiego od ręki. To byłby prawdziwy Nawrocki, prawdziwie oburzony. To, że on od razu w pierwszym zdaniu zaczął mówić, będę rozważał odpięcie orderu, spotkam się z radą i zaproponuję odpięcie orderu, to znaczy, że PiS znowu robi to, co robił wtedy. Czyli odwraca wzrok i chce być ślepy na to wydarzenie. Może się burza w szambie uspokoi i za dwa miesiące już nie będziemy musieli tego orderu odpinać. Proszę o subskrypcję. Potrzebujemy zwiększyć zasięgi.
Ja, no jak mówię, PiS się znalazł w pułapce, którą sobie sam na siebie zastawił, bo skoro przez cały czas swoich własnych rządów, czyli od roku 2022 atak Rosji na Ukrainę, aż do momentu utraty tej władzy, to jest 2024 rok, październik, mówił konsekwentnie, że jest to nasza wojna, no to jak pan, rozumie pan, oni są
jak
teraz...
Jak to jest nasza wojna, to dlaczego piąty paragraf nie został zastosowany?
No tak, ale oni...
No to jest nielogiczne.
Oni, bo to... To wszystko, że jest nielogiczne, ale cała ta sytuacja jest nielogiczna, bo oni, że tak powiem, to jest niby nasza, ale tak nie do końca nasza, bo przecież my tam nie posyłamy żołnierzy, tylko sprzęt, pieniądze i tak dalej. My się rozbrajamy coraz bardziej, a my wszystko oddajemy, wierząc w to, że to nigdy nie zostanie użyte przeciwko nam, co też jest rzeczą wręcz aż niemożliwą, żeby państwo, rozumiane jako, zakładamy, że na czele państwa stoi ogólnie jakiś racjonalny podmiot, dokonywało tego typu operacji, nie zastanawiając się nad potencjalnie negatywnymi scenariuszami i stawiając wszystko na jedną kartę.
No w demokracji, jak pan ma kadencje czteroletnie, to oni myślą tylko do najbliższych wyborów. Nie myślą o konsekwencjach dwie kadencje dalej. Jeszcze coś. Pan wspomniał Janukowycza. Tak. I mówił pan, że w czasach Janukowycza Bandera nie był bohaterem powszechnie cenionym.
Nie był.
W porządku. Moim zdaniem to jest tak, ja tu znowu od pana jestem dużo gorszy z historii i nie studiowałem prawa, a prawnicy są doskonali z historii. Wiem, bo mam w rodzinie plejadę prawników. Otóż moim zdaniem Bandera nie jest bohaterem dla Rosjan, a na Ukrainie mamy całe stado Rosjan, którzy tam żyją, interesy mają i tak dalej, oraz ludzi kulturowo raczej z Rosją powiązanych niż z Ukrainą. I dla Rosjan Bandera nie był bohaterem. Z punktu widzenia Rosji Sowieckiej Bandera też nie był bohaterem.
Wszystko prawda.
Natomiast dla Ukraińców bohaterem jest, bo oni koniecznie potrzebują mieć jakichś bohaterów, swoich kościuszków i tak dalej. Swojego Jakuba Strzelę bardziej. I teraz jak Janukowicz rządzi i Bandera nie jest wtedy promowaną postacią historyczną, to mam wrażenie, że Janukowicz raczej jest z tej rosyjskiej stajni na Ukrainie. Natomiast w tej chwili rządzi stajnia antyrosyjska.
Tak, ale to wszystko, co pan powiedział, to jest akurat prawda, tylko jeśli popatrzymy na to z punktu widzenia, no po pierwsze, polskiego interesu, to polski interes moim zdaniem polegał na tym, żeby na Ukrainie nie doszli do głosu ci, którzy znowu zaczną wywijać Banderą. No to jest dosyć oczywiste. Tak jak się teraz oburzamy na...
Gdyby trzymać się tego, co pan powiedział, to w interesie Polski leży to, żeby Rosjanie rządzili Ukrainą, bo wtedy Bandera nie będzie bohaterem.
Nie muszą rządzić Rosjanie, wystarczy, że rządzą Ukraińcy, dla których Bandera nie jest bohaterem.
Czyli prorosyjscy Ukraińcy.
No ale wie pan, nie trzeba być pro, można być neutralnym. No przecież to nie jest tak, że trzeba być zawsze za albo przeciw, można być pomiędzy. Politycy bardzo często tak mają. Moim zdaniem sytuacja państwa, gdzie mamy u władzy kogoś, kto zachowuje czy próbuje, bo tak naprawdę taka moim zdaniem była jedyna szansa przetrwania Ukrainy. Polityk, który potrafiłby w jakiś sposób być pomiędzy dwiema skrajnościami. Z jednej strony jedna skrajność banderowska, z drugiej strony skrajność prorosyjska. I w środku trzeba było rozbudowywać to centrum, żeby to państwo się utrzymało. No a to państwo się nie mogło utrzymać, jak nastąpił zamach stanu i przyjęcie władzy tylko przez jedną siłę. No to wtedy te siły prorosyjskie i neutralne zostały natychmiast zepchnięte do defensywy.
No ale teraz Ukraina rośnie w siłę, ma sojusze międzynarodowe, ma pompowanie pieniędzy z Ameryki, z Unii Europejskiej. Polska mówi o tym, że Ukraina ma być w Unii Europejskiej i tak dalej, czyli Ukraina wygrała na tym, a na awanturnictwie swoim.
No to niech pan
ja uważam, że awanturnictwo czasem się sprawdza.
Ale gdzie wygrała? Proszę pana, to było państwo, które miało jeszcze całkiem na początku w ogóle, czyli w 91 roku miało 59 milionów mieszkańców.
No.
W roku 2014 miało 40 milionów mieszkańców, a teraz według różnych źródeł ma od 20 do 25.
No i uwaga, jeszcze ciągnę mój wątek. Czekałem, aż pan to powie. Gdzie ta diaspora, to ile pan milionów wyliczył, że wyjechało z Ukrainy?
No łatwo zauważyć, że około 15.
Około 15. Gdzie oni są? Przejęli Polskę, o czym czasami mówimy. Ja ich podziwiam. Tak jak podziwiam tego Portugalca, który w Polsce, gdzieś z Portugalii, zapyziałej prowincji europejskiej, przyjechał, Biedronkę rozbudował do takiego poziomu, że tylko podziwiać go trzeba. Więc podziwiam Ukraińców, chociaż mi się nie podoba to, co robią, ale podziwiam spryt, że Ursus przejął jakiś oligarcha ukraiński i tak dalej.
Proszę pana, ale równie dobrze pan może powiedzieć, że pan podziwia ich, jak ja bym powiedział to od drugiej strony. No. A ja jestem zszokowany głupotą naszych.
Teraz rozmawiamy o Ukraińcach, nie o naszych, więc gdzie jest ta diaspora? Proszę pana, przyjechali do Polski i nie usiedli cicho na walizkach uchodźcy, tylko zajęli się robieniem biznesów. I wszędzie robią biznesy. Prowadzą na terenie Polski biznesy. Mają uprawnienia medyczne znikąd, bo ministerstwo chciało im pomóc i lekarze nagle nie muszą nostryfikacji dyplomów robić, ani dentyści przyjechali, przejęli kawał Polski. Cała masa pojechała do Stanów Zjednoczonych. Moim zdaniem to wszystko są sukcesy Ukrainy. Oni tam się jeszcze rozmnożą u siebie. To, że ta diaspora pojechała do Ameryki, do Unii Europejskiej, dostała papiery, to, że siedzi w Polsce i pobiera darmowe leki, emerytury,
proszę pana,
inne rzeczy.
Gdzie to sukces? To jest państwo się wali
sukces ekonomiczny, powiększenie terytorium poprzez zasiedlenie obcych terytoriów. Tak obserwuję to zjawisko. No jeszcze, bardzo groźne dla Polski.
Jeszcze chwilowo Polski jednak nie przyjęli pod swoją kontrolę.
No niech się pan
tak
przejdzie
jest.
Po restauracjach w Gdańsku, niech się pan przejdzie, przeszuka
to
firmy,
jest kwestia definicji.
Kwiaciarnia, to tamto, co no jakiś dobrze. Czas mówiliśmy o tych rzeczach.
Ja powiedziałem tylko tyle, że z punktu widzenia państwa, które po pierwsze traci systematycznie swoje terytorium, po drugie swoją ludność, no to bardzo trudno mówić o sukcesie.
Zyskali rynek zbytu dla swoich towarów rolnych, wypychając je do Polski. I najgorszej jakości towar potrafią zepchnąć przez Polskę do Unii Europejskiej. To są wszystko sukcesy ekonomiczne na skalę niebywałą.
To są sukcesy Ukraińców, ale nie Ukrainy jako państwa. No to są dwie różne rzeczy przecież.
No nareszcie znaleźliśmy coś, gdzie się nie zgadzamy. Moim zdaniem to jest planowe działanie państwa ukraińskiego.
O.
Tak to widzę. Planowe, dobrze. Świadome wrócimy. I się cieszą z tego sukcesu. No i mają...
Wrócimy,
dobra. Mają forsy, stosy forsy za nic, wysyłanych tam z Unii Europejskiej co jakiś czas podarunki jakieś w pieniądzach, w sprzęcie, znaczy, we wszystkim. Doskonały
biznes.
Ja
bym się zgodził, gdyby nie to, że uważam, że tutaj koniecznym elementem uzupełniającym tej całej opowieści jest głupota tych, którzy na to zezwalają i którzy to promowali. No to w tym sensie oczywiście tak to jest. Wszystkie przywileje, cała pomoc socjalna, rezygnacja z wszystkich możliwych tych obowiązków, które są nakładane na zwykłych polskich obywateli, to oczywiście nam zafundował poprzedni rząd, no bo taka jest prawda, który zbudował to i przyjął to i rozszerzył to.
Reklama najkrótsza.
Ale żebyśmy nie tylko o tej jednej, bo czas mija, chciałem jeszcze o jednej rzeczy, żebyśmy skomentowali. Dziwną bardzo wizytę, on się nazywa chyba Brandon Johnson, to jest burmistrz Chicago i jest radykalnym lewakiem. To znaczy wszystkie właściwie elementy tego lewactwa u niego są proaborcjonizm, progenderyzm, proimigracjonizm. On
tak, przeciwnik białych ludzi wprost.
Tak, domaga się jakichś tam odszkodowań za niewolnictwo. Odwiedza Watykan, spotyka się z papieżem Melonem i potem są zdjęcia, widzimy te modlitwy. No, powiem tak, oczywiście nie mam ogólnie rzecz biorąc nic przeciwko modlitwom, ale to wyglądało trochę jak demonstracja poparcia dla tego, co reprezentuje pan Brandon Johnson, no bo on nie jest prywatną osobą, tylko jednak ważnym politykiem demokratycznym, mówię o Stanach Zjednoczonych. No dziwne to wszystko bardzo.
No, ta modlitwa tam zawierała całe stado osób zgromadzonych wokół podłogi. Papież stanął tyłem do obrazu, na którym była scena ukrzyżowania Pana Jezusa, jeśli dobrze wspominam. Ten obraz, krzyż i dwie postaci pod nim. Chyba tak, chyba dobrze pamiętam. No ale stanęli tyłem do tego obrazu, bo przecież jeżeli protestanci byli w tej grupce 12, powiedzmy, osób modlących się wspólnie z papieżem, no to oni muszą tyłem do Maryi stanąć i tak dalej. Ach. Jarmułka tam była z lewej strony, druga od
była,
papieża,
tak,
czy coś
tak,
takiego.
Tak, tak.
I oni tak się wspólnie do podłogi modlili, bo mieli głowy pochylone w kierunku podłogi. Nie wiem o co ani do kogo się modlili, gdyż zgromadzenie tych osób było wewnętrznie sprzeczne, jeśli chodzi nawet o definicję Boga.
No tak, tam się nic nie zgadzało.
No właśnie,
to
no to
dziwne.
Wspólna modlitwa z osobami w takiej sytuacji, to w kodeksach kościelnych jest zakazana. Czyli papież nie powinien tego robić. Nie powinien się absolutnie modlić z innowiercami. Z osobami innej wiary. Może się modlić o ich nawrócenie. Może do nich chodzić, idźcie i nauczajcie wszystkie narody. Może próbować ich nawracać na różne sposoby, ale wspólna modlitwa z kimś, kto się modli do czegoś innego. Na przykład bardzo kontrowersyjne spotkania Jana Pawła II z Dalaj Lamą. Dalaj Lama może być przyjemnym dziadkiem, ale buddyzm to już nie jest przyjemny dziadek.
Proszę tylko... pana, ale ostatnim papieżem, który się modlił o nawrócenie innowierców, to był Pius XII. Od tego momentu żaden z nich już się o takie rzeczy nie modlił. A Jan Paweł się spotykał z tymi wszystkimi czarownikami, magami, czarodziejami, całą tą resztą.
No dobra. No więc to podejrzane.
Oni się, proszę pana, to ja panu powiem, o pokój się modlą, o pokój.
No dobra, ale do kogo się modlą? Bo jak się modlimy o pokój do demona, każdy... to pokój może nastąpić poprzez to, że wybuchnie bomba atomowa, będzie pokój, bo zginą wszyscy ludzie, których diabeł nienawidzi, równo czy lewica, czy prawica, on wszystkich nienawidzi.
Ale oni się tam, wie pan, każdy modli po swojemu.
No to, no, to papież jeden... nie powinien w tym uczestniczyć, głowa Kościoła
katolickiego. No pewnie, że nie, no ale, pewnie, że nie, ale nie, ale nie, dlaczego ja o tym mówię, bo to jest wątek, o którym pan słusznie wspomina, bo to jest najważniejszy wątek, ale mnie interesuje poza tym najważniejszym wątkiem, który niestety jest charakterystyczny dla wszystkich papieży od Jana 23 wzwyż, zaczynając z Janem Pawłem niestety na czele.
No to w dół, a nie wzwyż, interesuje. Proszę pana. To.
Dobra, niech będzie w dół, niech będzie w dół, ale ten wątek tego burmistrza Chicago
już
mnie interesuje,
mówię.
Bo to wygląda, o właśnie.
Już mówię, no to działacz promuzyński, proaborcyjny i tak dalej, wszystko w kontrze do nauczania Kościoła katolickiego, co tylko pan sobie może wyobrazić z takich najgrubszych rzeczy, spotykają się, bo ten z Chicago i ten z Chicago. No, jak już zostałem głową Kościoła katolickiego, a nie tylko byłem biskupem w Chicago. Jak byłem biskupem w Chicago, moja diecezja jest na terenie, którym zarządza ten urzędnik, to mogę mieć czasem powód, żeby się z nim spotkać, ale nie powinienem się spotykać w sposób przyjazny. Mogę być kordialny, mogę być miły wobec niego, ale nie mogę deklarować przyjaźni, bo to się jest zgorszenie wśród moich wyznawców, że nagle papież z aborcjonistą o sporcie gadają. Wymienili się jakąś czapeczką, papież podobno kibicuje innej drużynie, tamten mu przyniósł jakąś inną czapeczkę, ha, 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 jakie śmieszne i w ogóle. No, papież przede wszystkim ma być papieżem. Biskup na terenie swojej diecezji też przede wszystkim jest biskupem. To jest najważniejsza rzecz, którą robi. Dostał powołanie i nominację. I przyjął to wszystko, więc ma być biskupem. I kiedy na swoim terenie ma, u nas jest w Warszawie, jest, jak rzecz on się nazywa, ten okropny aborcjonista, prezydent miasta Warszawy, niech mi pan
przypomnie. Trzaskowski.
Trzaskowski. No jeżeli biskup warszawski albo praski ma potrzebę urzędową spotkania się z urzędnikiem Trzaskowskim, to się spotyka, ale idzie w pełnej sutannie z relikwiarzem na szyi, no i załatwia sprawę urzędową, a nie przyjaźni się. A w, ty, no w tym przypadku mieliśmy taką
przyjaźń,
deklarację,
nie?
Przyjazne spotkanie z facetem, który promuje aborcję. I teraz jeden wątek chciałem omówić. Oni obaj zaczęli gadać o odszkodowaniu, które miałby wypłacić kto? Za niewolnictwo.
Stany Zjednoczone.
Za niewolnictwo.
Za niewolnictwo.
Stany Zjednoczone, czyli z podatków zbieranych od wszystkich, również od murzynów. Stany Zjednoczone mają wypłacić murzynom odszkodowanie za niewolnictwo, które miało miejsce, już dawno się przedawniło, jeśli chodzi o papiery skarbowe. To...
Ale proszę pana, to jest jeden z największych absurdów, jakie w ogóle istnieją w dziejach.
Ale tam jest jeszcze...
Dlaczego współcześnie żyjący murzyni mają dostawać pieniądze za to, że dwa wieki temu ich przodkowie
cierpieli... Ale nawet nie wiemy, czy to ich przodkowie byli, tylko rasowo.
No właśnie.
Rasowo tamci byli czarni i ci czarni. No ale ja w takiej
musimy
sytuacji...
Musimy uznać kryterium rasowe w tej sytuacji.
Tak, no, rzeczywiście. W takiej sytuacji, kiedy do kościoła ktoś podchodzi, bo ten papież Leon teraz powiedział coś takiego, że, no, że coś takiego, co sugeruje, że kościół też powinien jakieś odszkodowanie zapłacić, czyli zaczynamy sprzedawać zabytki i katedry, żeby zapłacić za to, że kościół jak uczestniczył w niewolnictwie. Kościół nigdy nie miał własnych niewolników. Ja w takiej sytuacji zawsze odpowiadam, okej, pogadajmy o tym, ale w takim razie poproszę też o odszkodowanie dla białych ludzi, którzy byli niewolnikami. Przypomnę, że Turcja w czasach Sulejmana porywała, jak mieliśmy wojny z Turczynem na wschodnich ziemiach Rzeczypospolitej.
Przez trzy wieki cała piechota janczarska była złożona
tak,
właśnie z tych.
Porywali polskie kobiety i dzieci, to było niewolnictwo, więc białemu człowiekowi też się forsa należy za to, że był niewolnikiem tu i ówdzie. No i niewolnicza praca w obozach koncentracyjnych niemieckich, biały człowiek pracował tam i na Syberii, w gułagach, niewolnicza praca białych ludzi. Bardzo proszę o odszkodowanie. No i tak można w nieskończoność. Ale w momencie, kiedy ktoś do kościoła podchodzi o odszkodowanie za niewolnictwo, to ja bym zaczynał od razu od tego, tak, białym ludziom się należy też. To zacznijmy o tym.
Dobra, zacznijmy o tym, na tym kończymy, początek, który jest końcem, ale wie pan, to mnie natchnęło, że musimy chyba osobną zrobić rozmowę na temat niewolnictwa, Leona i tak dalej, ale zostawiamy to na przyszłość, na razie bardzo panu dziękuję.